też dzisiaj podzieleni na dwa nabożeństwa, jedno w Poznaniu, drugie tutaj. Myślę, że też ten czas możemy spożytkować właściwie. Czy macie konspekty? Zapraszam, a ty to podaj. Tak, upominamy. Upomnijcie się. To takie moje nauczycielskie przyzwyczajenie, przepraszam. Moi drodzy, tydzień temu był omawiany pierwszy fragment 6 rozdziału Ewangelii Marka. Chciałbym, abyśmy dzisiaj tą Ewangelię, ten rozdział poprowadzili do końca, ponieważ ta druga część jest równie wartościowa, ale co najważniejsze, chyba z tej drugiej części możemy bardzo dużo wziąć do naszego współczesnego świata. Tak jak na tej ilustracji staramy się przenosić przez ten pomost różnych zmian kulturowych, społecznych, ideologicznych, politycznych na dzisiejszy grunt XXI wieku. Czy to będzie Gniezno, czy to będzie Warszawa, to nie ma najmniejszego znaczenia. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przeczytali sobie od wersetu 35 po sam koniec oczywiście Ewangelii Marka, dzieląc te fragmenty na pewne części, aby móc zatrzymać się do każdej części troszkę powiedzieć odnośnie może kwestii wyjaśniających, czyli to, co tutaj jest napisane jako egzegeza, ale także, a może przede wszystkim do części duchowych, czyli tym, czym warto się nakarmić, czym wzmocnić, aby nabierać pewności w poruszaniu się po tym świecie, który nie zawsze do końca jest przyjazny. Nakarmienie 5000 ludzi, taki podtytuł nosi właśnie ta pierwsza część. I od 35 wersetu czytamy. A gdy godzina była już późna, podeszli się do Niego Jego uczniowie i powiedzieli: miejsce to jest puste i godzina już późna. Rozpuść ich, niech idą do okolicznych zagród i wsi i kupią sobie coś do jedzenia. A On im na to: wy dajcie im jeść. Wtedy Go zapytali: czy mamy odejść nakupić chleba za 200 denarów i dać im zjeść? On zaś zapytał: ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpowiedzieli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Rozłożyli się więc gromada przy gromadzie po 100 i po 50, a on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił i łamał chleby, po czym dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi. Także 2 ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy i nasycili się. I zebrali 12 pełnych koszy kawałków, a także z ryb. Tych zaś, którzy jedli chleby, było 5000 mężczyzn. Moi drodzy, ten cud pomnożenia chlebów i ryb, nakarmienia 5000 ludzi, jest jedynym cudem opisany przez wszystkich 4 ewangelistów. Jest to jedyny cud, który znalazł odzwierciedlenie w wszystkich 4 ewangeliach. Jest to czas w zasadzie początku wiosny, może koniec marca, początek kwietnia, trawa już się zieleni. Sytuacja opisywana konkretnie w tym miejscu rozgrywa się już pod koniec dnia. Czytamy, że słońce chyli się ku zachodowi, a więc możemy domniemywać, patrząc na okres, w jakim to się odbywa, było około godziny 18. Wszystko rozgrywa się oczywiście w Galilei, bo tutaj przebywa Pan Jezus. I sytuacja, która wcale nas nie dziwi, bo wiemy, że Pan Jezus gdziekolwiek się pojawiał, gromadził wokół siebie tłumy. Tutaj widzimy, że ten tłum był pokaźny i dość długo chyba przebywał w towarzystwie tych ludzi, ponieważ uczniowie zaczęli zwracać uwagę na bardzo istotny szczegół, że dzień chyli się ku zachodowi, a ten tłum nie ma jedzenia. A doskonale wiemy, że głodny naród to dość niebezpieczny naród. Co robią uczniowie? Można by spojrzeć na uczniów jakby w dwojaki sposób. Na pierwszy rzut oka można by mylnie sądzić, że zaczynają troszczyć się o tych ludzi. Ale kiedy przyjrzymy się całej tym całemu temu wydarzeniu, to zwrócimy uwagę, że to nie była do końca taka szczera troska. W zasadzie możemy spojrzeć, zareagowali uczniowie na potrzeby człowieka, a jak zareagował na potrzeby człowieka Pan Jezus. Co prawda uczniowie zwrócili uwagę Jezusowi na to, że dzień chyli się ku zachodowi, ten tłum jest głodny, w zasadzie trzeba zadbać o to, aby w porę dotarli do jakichś zabudowań, do wiosek. Galilea była dość gęsto zaludniona, a więc nie było teoretycznie problemu, aby mogli znaleźć na czas pokarm. Ale tak naprawdę ci uczniowie zauważyli problem, jednakże starali się go scedować, rozwiązanie tego problemu scedować na innych. Dlatego mówią do Pana Jezusa: rozpuść ich, zanim zaczną się problemy. Każ im rozejść się do zabudowań, zanim oni zaczną odczuwać głód i domagać się od ciebie nie wiadomo, wiadomo czego. To tak jakby powiedzieli, że ludzie są głodni i zmęczeni, a więc należy się ich w najzwyczajny sposób pozbyć. Niech ktoś inny się o nich zatroszczy, niech ktoś inny się nimi martwi. Ale Jezus zwrócił się do nich i powiedział: nie, widzicie problem? Rozwiążcie go. Wy im dajcie jeść. I znowuż takie normalne ludzkie spojrzenie na sytuację. W takich sytuacjach pewnie każdy z nas zaraz chwyciłby się za portfel, spojrzał na to, co ewentualnie można zebrać, jak szybko zorganizować pieniądze. A widać, że mieli 200 denarów. 200 denarów, tak jak ten dolny przypis mówi, to jest około 8-7-miesięczne wynagrodzenie robotnika. 200 denarów to było zbyt mało, aby nakupić żywności dla tak licznego tłumu. Pan Jezus mówi rzecz kolejną. Jeśli spojrzymy na sposób podejścia do zasobów. A więc Pan Jezus wskazuje uwagę nie na te denary. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus szuka jeszcze mniejszej cząstki. Dla Pana Jezusa te 200 denarów nawet jest za dużo. I mówi: zobaczcie, ile jest chlebów. Pan Jezus wskazuje uczniom sposób rozwiązania na zasoby znacznie mniejsze, niż zwracali uwagę uczniowie. Chociaż i tak zdaniem uczniów, i to słuszne było zdanie, te zasoby były znacznie, znacznie za małe. Uczniowie przypominają ludzi, którzy co prawda okazują jakąś wrażliwość na potrzeby innego człowieka, którzy przejmują się informacjami o gdzieś strasznych wydarzeniach. Ale na tym przejmowaniu się często kończy. Ci uczniowie przypominają ludzi, którzy czasami boją się wziąć odpowiedzialność za czyn niesienia pomocy, który nie zawsze musi zakończyć się sukcesem, który bardzo często nie będzie łatwą sprawą. Uczniowie przypominają ludzi, którzy wolą się w porę wycofać, pokazując niby myślenie dość strategiczne, aby czasami nie być pociągniętym do odpowiedzialności, jeśli cokolwiek mogłoby się źle zadziać, jeśli cokolwiek mogłoby się nie udać. Ci uczniowie przypominają troszkę takie osoby, którzy asekurują się na wypadek niepowodzenia. którzy w sytuacji dość niejasnych, niepewnych, wolą odsunąć się na bok, aby później, jeśli coś się nie powiedzie, zwrócić uwagę, a nie mówiłem, a nie przestrzegałem, a nie zachęcałem, aby za to się nie brać? Pan Jezus patrzy zupełnie inaczej na to. Wy im dajcie jeść. Wy macie wszystko, co jest potrzebne. Można powiedzieć, jak to wszystko? Te kilka chlebków i rybki? A tu mnóstwo ludzi? Jednakże wydaje mi się, że i uczniowie, a może i my czasami, zapominamy o innej nauce Jezusa, kiedy to Pan Jezus powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam to dane. Mateusza 6,33, możemy o tym przeczytać. Byli świadkami spektakularnych wydarzeń, cudów, które nie mieściły się w głowie. Przez lata chodzili z Jezusem i to oni byli bezpośrednimi świadkami tego, co zadziało się wbrew logice, co spełniło się, a co tak naprawdę nie miało prawa się wypełnić. Pan Jezus im i nam dzisiaj mówi: jeśli stajesz przed dylematem, zaczynają piętrzyć się trudności, szukaj najpierw Królestwa Bożego. I to nie jest werset adresowany tylko dla tych, którzy nie żyją jeszcze w Chrystusie, ale to jest werset też dla nas. To był werset, to było stwierdzenie także dla uczniów, którzy chodzili z Jezusem. Aby pierwsze nasze myśli prowadziły nas do pytania, co Jezus może zrobić przeze mnie. W jaki sposób Jezus może mi dzisiaj pomóc? W jaki sposób z Jezusem mogę przejść przez te piętrzące się trudności? Co zrobiłby Jezus na moim miejscu? Jak ja mogę te kwestie rozwiązać? Jak ja mogę się w to włączyć? Uczniowie ciągle jeszcze byli kilka kroków za Jezusem. Ciągle nie mieli tego czegoś, co otrzymali w dniu zesłania Ducha Świętego. Nie mieli tej pewności chyba, że tak powinni zadziałać. Czy my dzisiaj, będący uczniami Chrystusa, potrafimy właśnie spoglądać na przeciwności losu oczami Jezusa? Czy też jednak te nasze ludzkie kalkulacje biorą górę? Czy ten strach, może nie do końca strach, ale taka niepewność przed nie do końca jasnym rezultatem naszych działań, zakończonych sukcesem, hamuje nas przed tym, żeby się bardziej zaangażować, hamuje nas przed tym, żeby się zbyt daleko nie wychylić? Czy raczej chcemy poobserwować, a później ewentualnie włączyć się, jeśli to będzie pewne w zakończeniu czy rozwiązaniu jakiejś kwestii? Bądź odważny w Chrystusie. Patrz oczami Jezusa. Jezus, jeśli patrzy na możliwości, to widzi w małym coś wielkiego. Kolejna sytuacja od 45 wersetu. I zaraz wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i pierwsi popłynęli na drugą stronę w kierunku Betsajdy, aż on rozpuści tłum. Po rozstaniu się z nimi odszedł na górę, aby się pomodlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na środku morza, on sam zaś na lądzie. Wówczas zobaczył ich, jak się męczyli przy wiosłowaniu. Wiatr bowiem był im przeciwny. I około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu, i chciał ich wyminąć. Oni jednak, gdy go zobaczyli idącego po morzu, pomyśleli, że to zjawa, i krzyknęli: Wszyscy go bowiem zobaczyli i przestraszyli się. Lecz on zaraz do nich przemówił tymi słowy: odwagi, to ja jestem, przestańcie się bać. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr ustał. Oni zaś zaczęli się sobie bardzo, wręcz nadzwyczajnie dziwić, nie rozumieli bowiem tego, co zaszło z chlebami, gdyż ich serce było zatwardziałe. Tu ponownie się zatrzymamy. Kolejna zaskakująca sytuacja. W zasadzie uczniami byli świadkami rozwiązania czegoś, co budziło ich obawę. Tłum został nakarmiony. Oni nie mieli udziału. A więc teraz w zasadzie, kiedy tłum był nakarmiony, mogli dalej spędzać z nim czas. A Pan Jezus mówi do nich: przepłyńcie łodzią natychmiast na drugą stronę w kierunku Betsajdy. Nakazał im opuścić tłum. Kiedy można było zbierać laury za to, co się wydarzyło, Pan Jezus wysyła ich na drugą stronę, a sam stara się rozpuścić tłum. Może teraz budzi się w tobie pytanie. Dlaczego tak się stało? Skąd nagle ta zmiana decyzji Jezusa? Najpierw nie chce rozpuścić tłumu, bo czuje się odpowiedzialny za to, żeby ich nakarmić. A kiedy wszyscy są już najedzeni, może nie do końca syci, ale przede wszystkim zaspokoili głód i można było dalej spędzać ten czas, Pan Jezus chce ich rozpuścić. Tutaj nie znajdziemy od razu wypowiedzi, czy odpowiedzi na to pytanie. Ale jeśli otworzymy na chwilę Ewangelię Jana, 6 rozdział, wersety od 14 do 15, to tam znajdziemy na to odpowiedź. Otóż apostoł Jan w 6 rozdziale od 14 wersetu pisze tak, opisując właśnie tę sytuację. Gdy ludzie zobaczyli, jakiego dokonał znaku, zaczęli mówić między sobą: ten naprawdę jest tym prorokiem, który miał przyjść na świat. I tutaj uwaga. Tymczasem Jezus, gdy poznał, że zamierzają podejść i porwać go po to, aby uczynić królem, znów samotnie oddalił się na górę. Tu mamy odpowiedź. Ten tłum, który był świadkiem wielkiego cudu, który tym bardziej w Jezusie zaczął widzieć swojego przywódcę, wielki autorytet, tego, który potrafi zaradzić w każdej sytuacji, który ma zmysł przywódczy i troskę o tych ludzi, pewnie jest tym, synem Dawida, oczekiwanym przywódcą rewolty, która zniesie okupację rzymską. Galilea była najbardziej rewolucyjnym terenem w całej Palestynie. To był obszar, gdzie ludzie mieli niezwykle rewolucyjny temperament, gotowi do tego, żeby porwać się do powstania przeciwko Rzymianom. Czekali na tego przywódcę, czekali na tego, który objawi się królem, który zaprowadzi nowy porządek. Galilea to trochę tak jak u nas Górny Śląsk. Jak zaczyna coś się dziać w kraju, widzicie, to właśnie z Górnego Śląska zaraz zaczynają się pierwsze akcenty niezadowolenia. To oni szybko potrafią zorganizować autokary, napakować opon i pojechać do Warszawy, aby tam je palić. Galilejczycy byli bardzo podobni. Mieli temperament, który trudno było okiełznać. Dlatego tam Rzymian było więcej i ta prowincja była w bezpośrednim zarządzie cesarskim, aby w porę tłumić jakiekolwiek zarzewia konfliktu. Jezus o tym wiedział. A więc kiedy widział w ich oczach ten charakterystyczny błysk, może to teraz, może to już, może wziąć go na stronę i ruszyć do ataku, postanowił ten tłum rozpuścić. Ale też znał doskonale siłę tłumu. Tłumu, który potrafi przekonać nawet tych, którzy na początku myśleli zupełnie inaczej. Dlatego wolał odsunąć szybko uczniów, aby może nie dali się przekonać przez tych Galilejczyków do tego, aby pomogli im przekonać Jezusa, aby przyłączył się do tej rewolty. Nakazał im opuścić ten teren, przepłynąć kilkanaście kilometrów, ponieważ to jezioro, które tutaj, jak widzimy, jest opisane jako morze, mapka pokazuje, jaki to jest obszar, było dość charakterystyczne, jeśli chodzi o kwestie atmosferyczne. I czas wyglądał może podobnie jak na tym zdjęciu. Tak? Zaczęło świtać. Czytamy, że o czwartej straży. Cóż to takiego? Otóż doba żydowska, jeśli chodzi o dzień i noc, dzieli się dzień od 6 rana do 6 wieczorem, a noc od 6 wieczorem do 6 rana, przy czym ta noc podzielona jest na 4 straże, 3-godzinne okresy, czyli do północy 2 straże i po północy kolejne 2 straże. Czyli czwarta straż to jest czas między godziną 3 a 6. Być może zaczęło świtać, może w blasku tego wschodzącego słońca Jezus widział na tym odbijającym się lustrze wody tą łódź i tych apostołów, którzy zmagali się z silnym wiatrem i nie mogli dopłynąć do brzegu. Pan Jezus udał się w międzyczasie na modlitwę. Wiemy, że w każdej trudnej sytuacji oddalał się od tłumów, znajdował swoje takie intymne miejsce, gdzie mógł rozmawiać z Bogiem. Nie szukał miejsca na sen, ale przede wszystkim szukał miejsca, gdzie mógł porozmawiać z swoim Ojcem. Wiedział, że ma do spełnienia misję, musiał być w tym czujny. Nie mógł sam popełnić żadnego błędu. Nie mogło dojść do falstartu. Ale też czuł się odpowiedzialny za innych. I kiedy modlił się, pewnie w swojej sprawie, o to, czy dobrze postępuje, czy dobrą idzie drogą, czy to dobry czas, dobre miejsce, widzi zmagających się uczniów. Odchodzi, zostawia modlitwę i idzie na pomoc swoim towarzyszom, tym, którzy zmagali się właśnie z tym silnym wiatrem i nie mogli nijak dobić do brzegu. Idzie po wodzie, uspokaja przerażonych uczniów. Trudno się im dziwić, że byli przerażeni, tak jak widzą nagle kogoś, kto zbliża się po wodzie do łodzi. Wchodzi do łodzi i nastaje cisza. Kiedy Jezus jest blisko, burza się ucisza. W miejsce trwogi przychodzi pokój. Niemożliwe staje się możliwe. Znosi się rzeczy wręcz nie do zniesienia. Człowiek przechodzi przez załamanie i się nie załamuje. Chodzić z Jezusem to także panować nad burzą. Co w Twoim życiu burzy harmonię? Co teraz może niepokoi Twoje serce? Co w Twoim sercu jest tą burzą? Co wydaje się dzisiaj Tobie niemożliwe, nie do przeskoczenia, nie do załatwienia? Coś, co przekracza jakby Twoje możliwości. Poczuł się trochę jak ten uczeń w tej łodzi, którzy mimo wytężonych sił nie są w stanie posunąć się o kolejny metr do przodu, bo wiatr jest silny, fala zbyt wysoka. Jezus wycisza wszystko. Jezus zaprowadza harmonię. Jezus sprawia, że to, co niemożliwe, staje się nagle możliwe. Ale tutaj są dwie rzeczy, które zawsze, kiedy czytam Ewangelię Marka, budzą moje zaskoczenie i moje zdziwienie. Po pierwsze, doskonale znamy z innych też Ewangelii tą historię, kiedy Pan Jezus przychodzi po wodzie do łodzi. I Mateusz na przykład opisuje to, że Piotr wychodzi z łodzi i idzie do Jezusa. Tutaj nie mamy wzmianki. Nie możemy mieć pewności, dlaczego akurat Marek pomija tą kwestię, ale wiemy, że Marek spisał to, co Piotr mówił o Jezusie. Spisał wszystkie relacje Piotra, które przekazywał swoim słuchaczom w czasie swojej misyjnej posługi po już zesłaniu Ducha Świętego. Był jego osobistym tłumaczem i był tym, który spisywał wszystko to, co Piotr przekazywał jako relacje swoich doświadczeń bezpośrednich. Może w skromności nie mówił o tym, że chodził po wodzie, a może wręcz przeciwnie, trochę wstydził się, że idąc po wodzie zwątpił i zaczął tonąć. Tego nie wiemy, ale też Marek o tym nie pisze. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Zwróćcie uwagę, że kiedy czytamy o tych uczniach, to pod koniec tego fragmentu, od 51 wersetu, i wszedł do nich do łodzi, a wiatr ustał. Oni zaczęli się w sobie bardzo wręcz nadzwyczajnie dziwić. Mój tok myślenia poszedłby w kierunku, jak to możliwe, że burza ucichła, że Pan Jezus szedł po wodzie. Ale nie. Tu czytamy, nie rozumieli bowiem tego, co zaszło z chlebami, gdyż ich serce było zatwardziałe. Cały czas wracają do tej sytuacji. Może mają sobie coś do wyrzucenia. Albo już nie jest w stanie już nic zadziwić ze strony Jezusa. To, że chodzi po wodzie, to już było normalne. To, że uciszył burzę, było rzeczą już normalną. Natomiast nie mogli wyjść z podziwu, jak to się stało, że chleby się pomnożyły, ryby się pomnożyły, 5000 ludzi najedzonych, a on ich jeszcze przegonił. To było coś, co musiało dać im wielką lekcję pokory. Myślę, że to wydarzenie dotknęło ich serca, bo w ten sposób zrozumieli, że ciągle tak mało ufają, że ciągle, chociaż powinni być przykładem dla innych, zostali potraktowani jak dzieci, że ciągle gdzieś tam zawodzą. Nie wątpili w możliwości Jezusa, ale w momencie, kiedy przyszło zderzenie z tym nakarmieniem tłumów, po prostu zwątpili. Zapomnieli o tym, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Jezus uciszył burzę, wsiadł do łodzi i razem wszyscy popłynęli na drugi brzeg. A tam co? Cisza? Spokój? Nie tak dobrze. Czytajmy dalej od 53 wersetu. My mówimy, że żyjemy w dobie elektroniki, szybkiego przepływu informacji. Tam wcale tą informacją widać, że też nie było tak źle. Bo jak dobili do brzegu, to co? A gdy się przeprawili na drugą stronę, przypłynęli do ziemi Genezaret i tam zacumowali. Zaraz po wyjściu z łodzi rozpoznano go. Obiegli zatem cały kraj i tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa, zaczęli znosić na posłaniach tych, którzy się źle mieli. Gdziekolwiek więc wchodził do wsi, albo do miast, albo do osad, na placach układali słabych i prosili go, aby mogli dotknąć choć z kraju jego szaty. Ci zaś, którzy go dotknęli, byli uratowani. Tam, gdzie pojawiał się Jezus, zawsze był tłum. Wieś rozchodziła się bardzo szybko i wystarczyło tylko hasło Jezus z Nazaretu jest w tej miejscowości. Wszyscy ci, którzy czegoś potrzebowali, szli do Jezusa. Zwróćcie uwagę na to, co mówię. Wszyscy ci, którzy czegoś potrzebowali, szli do Jezusa. Widzimy tutaj obraz ludzi, którzy przychodzą do Jezusa, bo mają potrzebę. Potrzebę uzdrowienia czy czegokolwiek. Szukają Jezusa po to, aby przynieść Mu kolejne swoje troski, zmartwienia, problemy, choroby, niemoce, biedę i tak dalej. Szukali Jezusa, by dokonał kolejnego cudu. A Jezus co im mówi? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Bożej. Oni przynosili im kolejnych chorych, tych, którzy już od lat cierpieli. Jezus ich uzdrawiał. A co działo się z nimi dalej? Tego ewangelista nie pisze, ale nie widzimy liczby wzrastającej, jeśli chodzi o liczbę uczniów. Dokonywał Jezus cudu? Ich ogarniała euforia, radość i wracali do domu. Wracali do swoich zajęć. Zapominali o tym, co w ogóle Jezus mówił, do czego zachęcał i do czego nawoływał. Przychodzili po to, tylko po to, by prosić, by brać. A dzisiaj? Jak dzisiaj wygląda świat? Jak dzisiaj my podchodzimy do Jezusa? Jak wyglądają nasze modlitwy? Czy nasze modlitwy są przede wszystkim pełne wdzięczności? Czy też zauważamy, że coraz bardziej rośnie lista oczekiwań? Czy częściej przechodzimy do naszego Pana właśnie z kolejnymi prośbami? Czy też w ciągu dnia, zupełnie bez żadnych naszych oczekiwań, zwyczajniej Mu dziękujemy? Kiedy nasze myśli biegną do Jezusa? Czy właśnie w podobny sposób, jak to miało miejsce w tej opisanej historii w Genezaret? Bo kolejny problem, Pan może mi pomóc, tylko On? To jest dobry kierunek, ale czy właśnie umiem dziękować? Czy umiem wychwalać Jego imię? Niektórzy wykorzystują tak swoje domy, widząc w nich taką oazę bezpieczeństwa, oazę dobrobytu i świętego spokoju. Niektórzy wykorzystują swoje domy po to tylko, żeby coś z niego wziąć. Niektórzy tylko i wyłącznie oczekują coś od swojego domu. Domu, czyli oczywiście bliskich, małżonków, rodziców, dziadków. Jak to jest w naszym życiu? Czy raczej myślę o domu w kategorii, że to ja mogę coś wnieść? Że widzę swoich domowników jako tych, których potrafię czymś szczególnym obdarować? Niekoniecznie materialnie. Tych, którym mogę pomóc w jakimś ważnym zadaniu, w rozwiązaniu problemu? Czy raczej właśnie o domu przypominam sobie wtedy, kiedy to ja sam mam problemy i potrzebuję wsparcia? Niektórzy wykorzystują tak swoich przyjaciół. Dzwonią wtedy, kiedy im wali się grunt pod nogami. Piszą wtedy, kiedy mają potrzebę. Natomiast zapominają o przyjaciółach wtedy, kiedy mogliby najzwyczajniej wysłać pozdrowienia albo zadzwonić tylko po to, żeby dowiedzieć się, co u nich. A jak jest w naszym życiu? Czy czasami też nie przypominamy trochę takiego stylu życia, że przypominam sobie o moich znajomych, o moich przyjaciołach wtedy, kiedy mam coś do załatwienia, kiedy może mi ktoś pomóc w jakiejś sprawie i załatwić to szybciej niż normalna droga urzędowa. I wtedy dopiero pamiętam, że aha, chodziłem z nim do jednej klasy. Pamiętam, że przyjaźniliśmy się. No ale życie, no wiesz, życie ma swoje prawa i to mija. Jak jest właśnie? Jak traktuję przyjaciół? Oczywiście to chodzi też o wzajemność. Jak przyjaciele traktują mnie? Czy w związku z tym, że ja widzę też po moich przyjaciołach takie zachowanie, to czy oni naprawdę są moimi przyjaciółmi? Są tacy, którzy wykorzystują też Kościół do takich spraw. Niektórym Kościół jest potrzebny po to, żeby zawrzeć związek małżeński, żeby dziecko mogło być ochrzczone w momencie, kiedy dochodzi do tej dojrzałości. Kościół, który może mi pomóc, do kościoła przychodzą niektórzy wtedy, kiedy właśnie zaczynają się problemy. Ale nie widzą kościoła jako ciała żywego, w które warto zainwestować i w które powinienem zainwestować w przeróżny sposób. Czy właśnie widzę kościół jako tylko miejsce, gdzie mogę ukoić swoje żale, czy swoje rozterki? Czy też widzę Kościół jako miejsce swojej działalności, jako miejsce, gdzie ja mogę wnieść tak bardzo, bardzo dużo. Tak samo z Panem Bogiem. Jak widzę Boga? Jak widzę Chrystusa? Jak mam z Nim codzienne relacje? Kiedy jestem bliższy Jemu? Wtedy, kiedy faktycznie potrzebuję Jego pomocy? Czy też wtedy, kiedy żyje mi się dobrze i czuję Jego błogosławieństwo? Wtedy też jestem przy Nim i jestem z Nim w społeczności. Jezus zachęca nas do działania. Jezus zachęca nas do tego, abyśmy to, co doświadczyliśmy, nie pozostawiali tylko dla siebie jako spełnienie swoich zapatrywań, czy też jako ubogacenie swojego tylko życia, ale abym właśnie to mógł przenieść na innych. W Filipian 4,13 czytamy tak: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pan Jezus mówi do uczniów: wy im dajcie jeść. Pan Jezus dzisiaj do nas mówi: wy im dajcie jeść. Pan Jezus mówi: to wy bądźcie teraz aktywni, bo ja jestem w was. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Duch Święty jest we mnie, a więc Jego moc jest we mnie, Jego aktywność jest we mnie, Jego współczucie jest we mnie, Jego troska o innych jest we mnie. Jak mocny jestem w Chrystusie? Ile mogę dać innym? Ile mogę dać swojemu domowi? Ile mogę dać moim przyjaciołom? Ile mogę dać Kościołowi? W jaki sposób mogę dać z siebie tyle, ile mam w Duchu Świętym? Dzisiaj Pan Jezus, właśnie pokazując nam ten opis Ewangelii Marka, zachęca do tego, abyśmy właśnie byli aktywni. Abyśmy nie zapominali ani o krok o tym, że On może wszystko. Żebyśmy nie patrzyli na swoje jakieś możliwości wrodzone, ale spojrzeli na to, jak na te chlebki i rybkę, które może Bóg przemienić w coś wielkiego. Bóg nie chce, abym mierzył wszelkie zadania w stosunku do swoich zasobów, ale abym patrzył na każde dzieło z perspektywy Chrystusa i mocy, które daje Duch Święty. Bóg chce cieszyć się naszym sukcesem. Bóg chce cieszyć się Twoim i moim sukcesem właśnie w życiu duchowym. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Amen. Zachęcam, powstańmy.